Radio Łódź w każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, witam Państwa serdecznie. Dziś zapraszam do dyskusji na temat naszego bezpieczeństwa na drogach. A to pokłosie ostatnich wydarzeń, chociaż nie wiem, czy można mówić o tym, że wypadki to jakaś szczególnie nowa sprawa, ale wstrząsnął nami tutaj w regionie wypadek z zeszłego tygodnia na skrzyżowaniu tras numer 91 łączącej Łódź i Tuszyn, a także 714 łączącej Żgów z Pabianicami, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Okoliczności tego wypadku przypomni teraz młodszy brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Przed godziną 20 na drodze krajowej numer 91 w Żgowie samochód osobowy uderzył w latarnię. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu, 2 mężczyzn i 1 kobieta. Jedna kobieta została ranna. Wszystkie te osoby są w wieku od 23 do 25 lat. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej.
To wypadek z zeszłego tygodnia, ale oczywiście zdarzeń na drogach niebezpiecznych było niestety więcej. Na przykład w powiecie pajęczańskim doszło do wypadku również w zeszłym tygodniu. Został tam ranny komendant powiatowy policji w Radomsku. Do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej numer 42 Pajęczno-Makowiska, mówi aspirant sztabowy Damian Pawlak z pajęczańskiej policji.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że o zachowaniu bezpiecznej prędkości oraz odległości od poprzedzającego pojazdu zapomniał 35-letni mieszkaniec Pajęczna, kierujący BMW. Najechał on na tył Nissana, którym kierował 49-letni mieszkaniec Radomska. W wyniku uderzenia kierujący Nissanem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo.
To może nie był tak dramatyczny w skutkach wypadek jak ten ze Żgowa, gdzie zginęły 3 osoby, ale no nie musimy daleko szukać, żeby znowu znaleźć niebezpieczne zdarzenia na drogach u nas w regionie, czy to chociażby sprawa 27-latka, który jechał z prędkością 158 km na godzinę po Skierniewicach, czy to jakieś inne zdarzenia niebezpieczne, które powodują zagrożenie dla ruchu na drogach. A to wszystko się zbiega w czasie z pracami w Sejmie. 1500 zł mandatu za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę, czy grzywna za drogową recydywę nawet do 30 000 zł. Takie są pomysły w zmianie kodeksu drogowego. Podwyższenie kar dla kierowców przewidują przepisy nowelizacji tegoż kodeksu, którymi w piątek po raz pierwszy zajął się Sejm.
Podniesienie kar ma pozwolić odpowiednio zdyscyplinować piratów drogowych i jeżdżących na tzw. podwójnym gazie.
W tym przypadku szacunek dla prawa równa się szacunkowi dla życia.
Tłumaczył założenia projektu nowelizacji kodeksu drogowego wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Większość klubów popiera kierunek zmian. Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości.
Po pierwsze, wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
Ale przy okazji posłowie zwrócili uwagę na elementy, które według nich należy zmienić. Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej.
Może się okazać, że kary na poziomie 10, 15, 30 tysięcy złotych będą nieściągalne.
Jedynym klubem, który chciał odrzucenia projektu, była Konfederacja. Poseł partii Dobromir Sośnierz mówił, że wysokość mandatów nie odstraszy piratów, a spadnie na normalnych kierowców jadących z rozsądną prędkością.
Będziecie po prostu kroić na kasę bezbronnych obywateli.
Wniosek Konfederacji jednak został odrzucony i Sejm dalej będzie pracował nad zaostrzeniem kar dla kierowców. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Tak więc Sejm pracuje nad zaostrzeniem kar dla kierowców, a my możemy porozmawiać o tym, dlaczego dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach, bo tutaj powodów, jak się okazuje, może być bardzo dużo w zależności od punktu widzenia, punktu siedzenia. I możemy się zastanawiać, co jest największym czynnikiem ryzyka dla bezpieczeństwa na drogach. No i właśnie, jak karać kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy i którzy niestety doprowadzają do wypadków śmiertelnych. 606 78 78 78 studio@radiołódź.pl. Dlaczego dochodzi do wypadków i jak karać piratów drogowych, to temat naszej dzisiejszej audycji.
Radio Łódź w każdej sprawie.
dziś w sprawie bezpieczeństwa, a właściwie może trzeba mówić niebezpieczeństwa na drogach. Rozmawiamy, dyskutujemy 606-78-78-78 albo studio@radiowłodzi.pl. Pan Arek się do nas dodzwonił.
Słucham właśnie tego, o czym Państwo rozmawiacie i jako fotograf, który dużo jeździ po Polsce, ja widzę, co się na tych drogach dzieje i te wypadki ostatnie są naprawdę straszne. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że dopóki nauka jazdy w Polsce nie będzie zmieniona, że ci ludzie nie będą umieli jeździć, to te wypadki będą się zdarzały, bo nic nie odstraszy tego kierowcy, jeżeli on nie będzie miał świadomości, co grozi samochodem, co się dzieje, kiedy pędzi z taką prędkością. Karanie kierowców to jedno. Można byłoby wprowadzić jeszcze taką rzecz, żeby tych ludzi po prostu wysyłać na szkolenia na tory wyścigowe. Mamy takie obiekty teraz w Polsce, to jest coraz bardziej popularne. Uczmy tych ludzi jeździć. Te ograniczenia, mandaty, no niestety obawiam się, że nie pomogą zbyt wiele.
A myśli pan, że system nauki jazdy kuleje w Polsce?
To, że on kuleje, to jest mało powiedziane. Gdyby Państwo się zainteresowali, jak na przykład wygląda prawo jazdy w Finlandii czy w krajach skandynawskich, tam kursant latami zdaje prawo jazdy. On się uczy wszystkich zachowań samochodu, jedzie nim bokami gdzieś po jakichś drogach, ma możliwość poznania tego, co się z tym samochodem dzieje i to jest ten moment, kiedy człowiek łapie pokorę i sobie uświadamia, że naprawdę nie potrafi jeździć i wie, czym ta prędkość grozi.
No tak, odniesień do tego, jak wygląda szkolenie kierowców za granicą, czy w ogóle jak wygląda jazda po drogach w innych krajach Europy, jeszcze się ten temat dzisiaj pojawi. Ja natomiast chciałem wrócić do debaty, którą przeprowadzaliśmy w zeszłym tygodniu po tym wypadku w Żgowie na antenie Radia Łódź na temat bezpieczeństwa na drogach. Gościliśmy wtedy m.in. młodszą aspirant Jadwigę Czysz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Nasze policyjne statystyki pokazują, że w tym roku, czyli do 30 lipca na naszych łódzkich drogach doszło do 518 wypadków, w których 10 osób poniosło śmierć. Jest to no, dosyć duża liczba i tak naprawdę główną przyczyną tych zdarzeń była właśnie prędkość, czyli niedostosowanie prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywa. I tutaj nie ukrywamy, zarówno ja, jak pozostali inni funkcjonariusze, tym bardziej funkcjonariusze w całej Polsce, że prędkość od bardzo wielu lat jest jedną z głównych przyczyn, jeżeli chodzi o wypadkowość. Ta prędkość, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, zabija. Prędkość powoduje, że na naszych drogach ginie coraz więcej osób. I za każdym razem apelujemy, że niezależnie od warunków atmosferycznych, to tutaj głównie mówię o dniu, jak i o nocy, takie zdarzenia się zdarzają i zdarzają się zdarzenia, których tą przyczyną jest właśnie prędkość.
A więc prędkość jako pierwszy winowajca powodujący wypadki. Proszę dać znać, czy Państwu się zdarza przekraczać prędkość w terenie zabudowanym na przykład. Czy kiedy jest 50, to znaczy, że można 60? Czy jednak tutaj jest kwestia taka, że trzeba dostosować się do przepisów ruchu drogowego, a może te przepisy nieraz są uciążliwe i coś powinno ulec zmianie. Na temat tego, dlaczego nie jeździmy w Polsce prawidłowo, wypowiadał się również były pilot rajdowy Maciej Wisławski.
Ja tak w sposób taki bardzo jasny zawsze mówię do ludzi, którzy wsiadają do samochodu. Zanim uruchomisz samochód, to włącz wyobraźnię i przewidywanie. Ale ja pan odniosę się tutaj do tego, co powiedziała koleżanka z policji, wie pani, bo tak tutaj bardzo tak duży nacisk jest kładziony, zresztą nie tylko przez policję, ale przez wszystkich, że zabija prędkość. Ale zadajmy sobie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kula? Wie pan, czego funkcją jest prędkość? Prędkość, nadmierna szybkość, która zabija, jest funkcją braku edukacji, braku wyobraźni, braku przewidywania i jeszcze paru innych elementów, których tutaj nie będziemy wymieniali. Także zastanówmy się, nad czym musimy pracować, w jakim kierunku musimy iść, żeby ta prędkość nie zabijała.
A więc to, o czym mówił nasz słuchacz, braki w edukacji kierowców. 606-78-78-78 studio@radiowłodzi.pl. Proszę dać znać i zabrać głos w sprawie największych grzechów polskich kierowców. Głos zabierał również biegły sądowy w dziedzinie badania wypadków drogowych Piotr Krzemień.
Skąd to się bierze? Otóż może się to przede wszystkim brać z braku zaufania do prawa. i do stanowionych ograniczeń. Bo bardzo częstymi tłumaczeniami właśnie na rozprawach sądowych są właśnie takie, bo jeszcze powiem skąd te tłumaczenia. No otóż nie od ustalania prędkości bezpiecznej nie jest zarządca drogi. Specjalistyczna literatura mówi, że prędkość bezpieczna ma się nijak, może być zarówno wyższa, jak i niższa od prędkości dozwolonej. Tak? Czyli znak to nie jest wyznacznik prędkości bezpiecznej, tylko to jest wyznacznik poziomu ryzyka, gdy dojdzie do wypadku. Czyli jeździmy z taką określoną prędkością, jaka jest na znaku, dlatego że jak dojdzie do wypadku, to statystyczny potrącony pieszy będzie miał jeszcze jakieś tam szanse przeżycia. No i teraz tak. Sąd określa tą prędkość bezpieczną najczęściej przy pomocy biegłego i na podstawie tego, w zależności z jaką tam jechał kierujący, wydaje wyrok. Czy było naruszenie prędkości bezpiecznej, czy nie. Jeżeli mamy drogę, która ma bardzo dobre prowadzenie optyczne, jest szeroka, nie ma tam żadnych miejsc kolizyjnych z pieszymi lub na przykład są przejścia sterowane sygnalizacją, to stawianie tam ograniczenia na przykład do 50 czy 40 km na godzinę budzi sprzeciw kierowców. I to są naturalne zjawiska, niestety tak się dzieje, że kierowcy tracą w ogóle zaufanie do tych ograniczeń. I później w miejscu, w którym to ograniczenie jest zasadne i powinno być stosowane bezwzględnie, to kierowcy mówią, a i tak jakaś bzdura. Bo na przykład, jeżeli bardzo często zarządcy dróg stosują tak zwaną nie zieloną falę, nie mylę się, mówię czerwoną falę w sygnalizacjach akomodacyjnych. Co to oznacza? Prawidłowo ustawiona sygnalizacja powinna działać tak, że dojeżdżam z dozwoloną prędkością i wjeżdżam na sygnał zielony, jeżeli nie ma zgłoszeń z innych strumieni kolizyjnych. Natomiast często robi się taki zabieg, że powoduje się i tak wyhamowanie przed sygnalizatorem poprzez czerwone światło w sytuacji, gdy nikogo nie ma w koło, nie ma żadnego zgłoszenia ani od pieszego, ani od drogi podporządkowanej. No i teraz co sobie ma myśleć taki kierowca? No on wiedząc o tym, że sygnalizacja jest akomodacyjna, bo w tej chwili już coraz więcej takich sygnalizacji mamy, mówi no bez sensu to działa. Więc na innej sygnalizacji, gdzie to nie działa bez sensu, wjeżdża na czerwonym świetle, bo myśli, że zdąży. Dlatego tutaj przede wszystkim jest tak, pierwszym według mnie przyczyną takiego naruszania, drastycznego naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa jest złe kampanie społeczne, które są beznadziejne, bo polskie kampanie są beznadziejne i trzeba to przyznać. Przecież ta nowa kampania o pierwszeństwie pieszych to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Tam nie ma prezentacji prawidłowych zachowań. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy ciężkie pieniądze na to wydali, widzieli kampanie, jakie są za naszymi granicami, jak świetnie potrafią robić to Anglicy, jak świetnie to robi na przykład policja w Lozannie, cały highway code, jak opisuje powinności pieszych i innych i kierujących, i kierujących innymi pojazdami. No świetnie tam jest to wszystko opisane, natomiast nasze prawo o ruchu drogowym niestety jest koślawo napisane, to jest raz. Dlatego jest też niezrozumiałe, zawiera pełno sprzeczności, jest tak skonstruowane, że wszystkim się wydaje, że pieszy bez względu na wszystko ma pierwszeństwo wchodząc na przejście lub na nim będąc, a to jest nieprawda, bo jeżeli ktoś zna wykładnię, to wie, że jeżeli pieszy wtargnie, to nie nabywa pierwszeństwa, więc bałagan, bałagan i jeszcze raz bałagan i brak zaufania do prawa. Ale jak można mieć zaufanie, jeżeli o ustawieniu ograniczenia stan decyduje najczęściej jeden czy dwóch urzędników w zarządzie dróg? Ja nie mówię, bo większość jest zasadna tych ograniczeń, ale dużo jest też niezasadnych zupełnie. Decyduje jeden urzędnik, który robi pełno innych błędów, stawiając nieprawidłowo znaki, co powoduje, że kierujący no, nie ufają takiemu urzędnikowi po prostu. No, jeżeli ktoś potrafi napisać projekt ustawy, który jest całkowicie sprzeczny z konstytucją, co napisał Rzecznik Praw Obywatelskich, poprze to neo-KRS, bo wiadomo, jest praktycznie instytucją już rządową w tej chwili, to jak obywatel ma zaufać w racjonalność aktów prawnych i ograniczeń? To jest podstawa. Nie mamy do siebie zaufania na skutek takich działań.
A więc brak zaufania do prawa obok nadmiernej prędkości i braków w edukacji. Zwracają na to też uwagę nasi słuchacze na Facebooku Radia Łódź. Pani Jola, wystarczy zobaczyć, jaki jest poziom bezpieczeństwa w krajach, gdzie mandaty są wysokie. Podpowiem, Szwecja, Szwajcaria, Finlandia. Z kolei ktoś napisał, to nie wysokość kary, a jej nieuchronność ma prewencyjny skutek. Pan Jarosław sugeruje, że wystarczy dobra ściągalność nałożonych kar. Mamy straszną infrastrukturę drogową, a nałożone mandaty mają te zaniedbania wybronić. Przykładem są przejścia dla pieszych, które często są niewidoczne, czyli my nie róbmy nic, ale kierowcy mają zapłacić. No właśnie, wspominałem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ciekawe, co na temat niebezpiecznych zdarzeń na drogach ma do powiedzenia instruktor nauki jazdy Paweł Kolasa.
Myślę, że tutaj brakuje jednej rzeczy, której nasze przepisy nie ujmą. To jest zdolność do przewidywania, co wyniknie, co będzie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów, nieprzestrzegania ograniczeń, nieprzestrzegania jakiegoś przewozu określonej ilości osób, konieczności zapinania pasów. Prowadząc zajęcia, rozmawiam z młodymi ludźmi i z przerażeniem stwierdzam, że najbardziej interesuje ich aktualna sytuacja w ich smartfonach. Czy nie dostali jakiejś wiadomości, czy coś ciekawego. Kiedy tylko zaczyna być przerwa, każdy momentalnie sprawdza i kiedy tam się troszeczkę zerknie, co robią, to każdy przede wszystkim jakieś informacje na bieżąco z życia tej małej społeczności albo wielkiej społeczności internetowej. Mimo wszystko zauważam, że jeżeli rozmawiam z tymi ludźmi przez 30 godzin zajęć teoretycznych. Pod koniec my się stajemy już, że tak powiem, uczestnikami ruchu, którzy wzajemnie siebie rozumią. Czyli ja staram im się przekazać swoje doświadczenie wieloletnie, bo prawo jazdy zdobyłem w 1975 roku, więc ze wstydem przyznaję, że jeżdżę od tego czasu, przejeździłem tych troszkę kilometrów, grubo ponad milion. I nie jest to może jakiś rekord, ale już jakieś doświadczenia zbierałem. Miałem również kolizje jakieś drobne, miałem poważny wypadek drogowy, więc i patrzę na to z punktu widzenia zarówno tego codziennego uczestnika, który stara się bezpiecznie dojechać, jak i można powiedzieć takiej ofiary jakichś nieprzewidzianych do końca rzeczy. Wypadki nie są przewidywane, nie są z założenia gdzieś tam ktoś mówi, a teraz będę miał wypadek, czy to będzie Tuszyn, czy jakiekolwiek inne zdarzenie. Wypadki są zaskoczeniem i są nieprzewidywaniem tego, co droga może nam przynieść. Ona może nam przynieść zbyt wysoki krawężnik, zbyt miękkie pobocze, zbyt kierowcę noszalanckiego jadąco, który odbiera wiadomość smart i zjeżdża do osi jezdni, ktoś ucieka na prawo i potem dziwimy się, dlaczego ktoś się zabił na prostym odcinku drogi na drzewie. Kamerki w samochodach niekiedy pokazują, dlaczego się zabił, no bo właśnie ktoś sprzeciwka zjechał na jego część jezdni i zmusił go do ratowania swojego życia, niestety, które było akurat w tym momencie niefortunnie zakończone przeciwnie śmiercią.
To jeszcze jeden, kolejny głos w tej dyskusji. Przedstawiciel kierowców z grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, Krzysztof Komorowski.
Ja służbowo jeżdżę dużo po Polsce i obserwuję różne dziwne zachowania, ale tu w tym przypadku zginęły dosyć młode osoby, 23-25 lat, tak? I my jako LDZ już wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na przyczyny, teoretyczne przyczyny, tak? Bo nie można tego generalizować. Obserwujemy takie zjawisko, szczególnie w weekendy. Łódź i podejrzewam, że dużo miast w Polsce ma wykorzystanie rowerów i lajnów. Pisaliśmy do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi o wzmożenie kontroli, szczególnie w godzinach wieczorno-nocnych na Piotrkowskiej i w okolicach. Bo często właśnie młodzi ludzie nie wsiadają w samochód, tylko wsiadają na rowery i na hulajnogi. Więc nie odczuwają, że tak powiem, presji karnych, więc nauczeni takim doświadczeniem, że że tak powiem, bezkarność ich pcha do przodu, więc jeszcze dochodzą gry komputerowe, tak, które też powodują tego typu zjawisko, że pojeździliśmy na jakimś symulatorze, wsiadamy za kółko i chcemy być jakimś super rajdowcem. Tylko że widzimy, jakie są tego efekty. Tak? Inaczej nie możemy stwierdzić, czy ten kierowca, który prowadził to BMW, grał w gry, tak? Ale duże prawdopodobieństwo jest, że jakieś przyczyny tej brawury są.
606-78-78-78. Jakie są przyczyny brawury, jakie są przyczyny niebezpiecznych zdarzeń i czy planowana nowelizacja kodeksu drogowego pomoże jakoś z tym walczyć? Proszę dać znać.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś w sprawie bezpieczeństwa na drogach, jak podają niektóre źródła, prędkość może przekraczać nawet 90% kierowców. Z tego powodu Sejm planuje nowelizację kodeksu drogowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy mogą wejść w życie już nawet 1 grudnia. A zakładają one m.in. podwyżkę mandatów z 5 tysięcy do 30 tysięcy jako maksymalną wysokość grzywny w przypadku wykroczeń drogowych, maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tysiąca złotych w postępowaniu mandatowym, czy podwyższenie mandatu karnego do 5 tysięcy złotych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę. Co jeszcze? O tym będziemy za chwilkę mówić. Oddajmy głos naszym ekspertom. Ponownie były pilot rajdowy i rzecznik łódzkiego WORD-u Maciej Bisławski.
Ja na przykład uważam, że te kary i tak są za niskie, bo zastanówmy się, jacy kierowcy powodują takie właśnie wyraźne, takie ewidentnie naruszenia tego limitu prędkości. Te 50 na godzinę przekraczają w terenie zabudowanym. Ludzie, którym się bardzo spieszy, którzy prowadzą biznesy, którzy mają jakąś dużą, konkretną w sensie finansowym działalność, którzy mają dobre samochody. I dla nich dodatkowa kara poza utratą prawa jazdy, te 1,5 tysiąca złotych, to jest żadna kara właściwie, bo to są ludzie bardzo bogaci. Biedny rzadko kiedy przekracza o 50 na godzinę w terenie zabudowanym. Także ja jestem zdecydowanie za tym, żeby te mandaty były jeszcze wyższe, a to, co mówiła pani rzecznik, że kontrolują, zabierają dokument, ludzie bez tego dokumentu jeżdżą, to świadczy o tym, że jest jednak ogromne sito, znaczy o dużych oczkach sito kontroli, że ja twierdzę na przykład, żeby skontrolować teraz w świetle tych nowych przepisów hulajnogi, te tak zwane urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, takie nowe rzeczy się pojawią w kontekście. To słuchajcie, to wtedy na 10 użytkowników czy przejścia dla pieszych na pasach, czy w ogóle drogi dla rowerów, to powinien być jeden policjant. To jest w ogóle absurd, to jest chore, ale tak powinno być. Bo w ogóle w Polsce my mamy taki bardzo luzacki stosunek do przestrzegania prawa. Nie wiem, skąd to się bierze. Nie wiem, czy zabory, czy 45 lat Związku Radzieckiego w Polsce. Trudno powiedzieć, co tak zdemoralizowało nasze społeczeństwo, że my w ogóle nie mamy żadnego respektu do prawa. I panie Tomku, ja mówię tak, na czym polega fenomen granicy na Olzie i Odrze. Na czym polega? Że przyjeżdża pan do Czechosłowacji, czyli do Czech albo do Słowacji, albo do Niemiec i pan nagle jedzie 50, 52 na 50, a nie 7, 8 dych, prawda? No nie 120 w terenie niezabudowanym, tylko jedzie pan te 95, prawda? Czyli jest jakiś fenomen. I według mnie, ja pytam, na czym ten fenomen polega.
606, 78, 78, 78. Z tym pytaniem kierujemy się również do państwa. studio@radiouc.pl. Można też napisać do nas maila. Wiele takich spraw, w których trzeba było badać przyczyny i skutki wypadków drogowych, zna z pewnością Piotr Krzemień, biegły sądowy w tej dziedzinie.
Oczywiście, że jestem za podniesieniem kar, zwłaszcza tych najniższych, bo kara rzędu 20 czy 50 zł to jest po prostu śmieszna kara i nikogo ona nie dotknie. Ale ja tu się zgadzam z panem Markiem Konkolewskim, który na komisji sejmowej, na zespole sejmowym powiedział, że 1000 zł to powinno być maksimum. Uzasadnienie Rzecznika Praw Obywatelskich znamy, więc tutaj szczegółowo nie ma sensu tego tłumaczyć. Natomiast w skrócie, dlatego ustawodawca zezwolił na tryb nakładania mandatów, gdzie funkcjonariusz policji tak naprawdę przyznaje ten mandat i o tym decyduje, że wysokość tych kar nie może przekraczać określonego pułapu. Nie wolno w myśl polskiego prawa karać wysoką karą kogoś, tylko sąd może to zrobić. Nie może tego zrobić urzędnik ani policjant. Dlatego na mandaty do odpowiedniej puli, jakby to napisał rzecznik, że zgadzamy się na naciągnięcie pewnych praw konstytucyjnych w celu usprawnienia karania, ale nie można przekroczyć jakiejś tam granicy. Także jestem za podniesieniem, ale zdecydowanie za wysokie są te kary. Jeszcze ostatnie słowo, przecież propozycje, które wnieśli rządzący. Po pierwsze, uderzają w ofiary wypadków, pozbawią je tak naprawdę środków, ze względu na to, że wcześniej ubezpieczyciel wypłacał tak zwane zabezpieczenie, sąd cywilny przyznawał zabezpieczenie, a później z regresem dochodził do sprawcy, czyli te ofiary były zabezpieczone. W tej chwili nie będą zabezpieczone, bo będzie żądanie bezpośrednio od sprawcy zdarzenia.
Kto najczęściej powoduje wypadki? O to też była pytana młodsza aspirant Jadwiga Czysz z łódzkiej policji. Okazuje się, że wcale nie górują w statystykach ci najmłodsi kierowcy.
Pomimo tego, że my wszyscy tutaj mówimy o młodych kierowcach, może powinniśmy sobie zadać pytanie, w jakim przedziale wiekowym znajduje się ten nasz młody kierowca i jaka to jest osoba, bo nasze policyjne statystyki pokazują, że najwięcej wypadków drogowych powodują osoby w przedziale 40-59 lat, a ci powiedzmy młodzi kierowcy, czyli taki, który my tutaj mamy przedział wiekowy 25-39, są dopiero na drugim miejscu, co nie oznacza, że są oni rewelacyjnymi kierowcami. Sami jako funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wielokrotnie spotykamy się z młodzieżą i to też w pierwszej kolejności młodzieżą, która zaraz wyjedzie na nasze łódzkie drogi, w ogóle nasze polskie drogi i faktycznie młodzi ludzie bardzo często na pierwszym miejscu w samochodzie szukają tego miejsca, gdzie umieścić swój smartfon, jak go umieścić, tak żeby widzieć wszystko, kto do nich dzwoni, żeby odebrać wiadomość z jakiegokolwiek komunikatora i to jest faktycznie przerażające i ja uważam, że w pierwszej kolejności zarówno funkcjonariusze, jak i również inne osoby. I jeżeli chodzi o te młode osoby, powinniśmy z nimi bardzo dużo rozmawiać, uświadamiać te osoby w tym, że ten smartfon, ten komputer, te gry też również komputerowe w domu nie przekładają się na rzeczywistość, bo to są takie elementy, które przyczyniają się, ja nie mówię, że są główną przyczyną, ale przyczyniają się do tego, że na drogach mamy dużo kolizji, mamy również wypadki i ja uważam, że oprócz takiej edukacji powinniśmy czasem naszym młodym ludziom pokazywać filmy, które pojawiają się również na YouTubie, które nawet sami młodzi ludzie umieszczają, do czego to doprowadza, tak? Do jakich wypadków, z jaką przyczyną i jak te wypadki się kończą. I teraz wróćmy do tematu zaostrzenia kar. Tak, faktycznie my podczas naszych nawet takich rutynowych działań pod nazwą prędkość wielokrotnie nakładamy mandaty karne właśnie za przekroczenie tej prędkości i powiem więcej, coraz więcej tych mandatów pojawia się za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę. I również znaczne z tym mandatem jest zatrzymanie prawa jazdy. I pomimo tego, że tym osobom zatrzymywane jest prawo jazdy, ta osoba jest ukarana wtedy mandatem karnym w tej najwyższej wysokości 500 zł, proszę sobie wyobrazić, że zdarzają się sytuacje, kiedy takie osoby z powrotem wyjeżdżają na drogę. Nie czekają tego 3-miesięcznego okresu, kiedy prawo im zabrania poruszania się tym pojazdem, tylko wyjeżdżają, bo twierdzą, że im się gdzieś spieszy, muszą wsiąść do auta, przecież im nic się nie stanie, nie są zagrożeniem dla innych. Notabene zostają zatrzymani przez policjantów właśnie znowu za przekroczenie tej prędkości. Więc ja uważam, że każde działanie powodujące zwiększenie bezpieczeństwa, powodujące to, że ci kierowcy zdejmą nogę z gazu, jest rozwiązaniem naprawdę dobrym.
606 78 78 78. Państwo do nas telefonują w tej sprawie.
No, dzień dobry panu. Ja chciałem zabrać głos, to jeżeli chodzi właśnie o te mandaty i ograniczenia prędkości.
Aha.
Macie na to. Więc moje zdanie jest takie, że po prostu to prawo jest zbyt restrykcyjne. Te 50 na godzinę to jest po prostu zupełnie niezrozumiałe. To, że na przykład 50 na godzinę jest w samym centrum miasta, tam gdzie jest city, prawda? no to okej, okay, to tam jest po prostu wolno jeździmy, to jest duże natężenie ruchu. Ale to, że na przykład jest w terenie zabudowanym, czyli gdzieś poza miastem, na wsi wręcz, prawda, i mamy 50 na godzinę, to to jest po prostu totalna nieporozumienie po prostu. I dlatego ludzie nie przestrzegają tego, bo nie widzą, że prawo jest potrzebne.
Prawo i dobra edukacja, na co zwracał uwagę również instruktor nauki jazdy Paweł Kolasa.
Można powiedzieć tak, że prawo brzmi jednoznacznie, jeżeli mamy ograniczenie do 40 na godzinę, nie wolno mi tej prędkości przekraczać i kiedy jestem rozczarowany, bo spokojnie mógłbym przejechać przez ten zakręt, który wcale nie jest niebezpieczny 80 na godzinę, to budzi we mnie później takie spostrzeżenie. A dlaczego mam się wlec? Tutaj powiedziałbym, że dobór tych ograniczeń powinien być naprawdę w jakiś sposób weryfikowany. Czy dopuśćmy jakieś instytucje, czy będą to instytucje samorządowe, czy po prostu jakieś zrzeszenia kierowców, czy chociażby opinie biegłych sądowych, którzy spotykają w takich miejscach wypadki, albo ich nie spotykają. Jeżeli mamy policyjne statystyki i policyjna statystyka mówi, że w tym miejscu w ogóle nie ma wypadków, a równocześnie analiza prędkości, jaką poruszają się tam pojazdy, bo nie ukrywajmy, że bardzo często można spotkać policjanta, który stoi na tej słynnej 40, gdzie mamy tą piękną, szeroką, prostą, bezpieczną drogę i sprawdza, czy wszyscy jadą 40. I to jest ta nieprawidłowość. Jeżeli policja by potwierdziła, że średnia prędkość wynosi 74 na godzinę, a jest 40 i nie ma żadnych wypadków, to należałoby się zastanowić, kto to ograniczenie i w jakim celu ustawił. Także tutaj współpraca policji, instytucji, które ustawiają znaki, nadzorują, no, są oczywiście sformalizowane osoby wyznaczone do kontaktu, policjanci do kontaktu z zarządem dróg, ktoś z zarządu dróg komunikuje się teoretycznie przynajmniej z policją w sprawie analizy bezpieczeństwa, korzystamy z tych analiz, ale te analizy są w pewien sposób, można powiedzieć, sztywne. Tutaj brakuje nam pewnej informacji. No, gdybyśmy sięgnęli tak drobiazgowo, to ileż to mandatów dostaje łodzianie, czy też ile wymierzono mandatów na terenie Łodzi ludziom, którzy łamią jakieś przepisy. Potem mamy jakąś analizę, no, kto łamie. No, niedostosowanie prędkości do panujących warunków. To jest taka statystyka. No oczywiście, że do panujących warunków, bo nie było pobocza, bo droga jest zbyt wąska, bo jest źle oznakowana, więc kierowca powinien jechać 60 czy 50 na godzinę w obszarze niezabudowanym. Kiedy utraci panowanie nad tym pojazdem, to się mówi niedostosowanie prędkości do panujących warunków. I to jest taki szeroki worek, do którego wrzucamy zbyt często również inne przyczyny, jakby chociażby te niestarannie wykończone pobocze.
Mówił Paweł Kolasa, instruktor nauki jazdy, a w międzyczasie dodzwonił się do nas pan Leon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam słuchaczy, witam pana.
Kłaniam się.
Proszę pana, ja dzwonię właściwie w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to karanie kierowców pod wpływem alkoholu jeżdżących, czyli w ten sposób, że mają płacić renty osobom pokrzywdzonym. Aha. Więc ja uważam, że tak. Po pierwsze, ci kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, to są przeważnie ludzie biedni. No biedni w tym sensie, że ta różnica między bogatymi a nimi jest dość duża.
No,
to są ludzie, którzy, ja uważam, te ich zarobki są tak niewielkie, że panie redaktorze, to się będzie tak się będzie odbywać. Oni pójdą, nie będą płacić, pójdą do więzienia, państwo będzie na nich łożyć, a i tak tej osobie poszkodowanej państwo będzie płacić.
Ale wie pan co, mam wrażenie, że wpływa pan trochę na niebezpieczne wody, bo zaraz się okaże, że stygmatyzujemy kierowców mniej zamożnych jako tych, którzy częściej powodują wypadki.
Nie. Może to nie chodzi o to. Tylko ci bogatsi po prostu dadzą sobie radę, natomiast ci biedniejsi pójdą do więzienia. A druga sprawa, podaję przykład. W sprawie tej odległości podczas jazdy, odległości między samochodami, czyli jadę powiedzmy 60 na godzinę, więc tam około 50 metrów jadę za drugim pojazdem. Panie redaktorze, przecież to aż się, to takie było dość prymitywne. To jest dla kogo to jest? Ja daję panu przykład. Jadą kierowcy normalni, którzy mieszkają w pobliżu danej miejscowości, jadą jeden za drugim. Jak tylko jest jakieś miejsce wolne, to już samochód WE. LEL, chociaż akurat tutaj to rzadko mam do czynienia z taką rejestracją. No i jak to wygląda? I dalej ci miejscowi hamują, powodują to jakieś tam kłopoty w jeździe, bo ci, co mają dobre zarobki, którzy się nie boją mandatów, to oni sobie wykorzystują to prawo.
No, przyznam, że dosyć kontrowersyjny pogląd pana Leona, ale może jest to ciekawy głos w tej dyskusji. Pozdrawiam pana, życzę wszystkiego
dziękuję,
dobrego, dziękuję bardzo.
Wszystkim życzę wszystkiego.
Kłaniam się nisko. Jeszcze jeden telefon w sprawie niebezpiecznych zdarzeń na drogach.
Dzień dobry, witam serdecznie. To, że ja jeżdżę już prawie 40 lat, dużo jeżdżę. Jeżdżę po Polsce i nie tylko. Ja zauważyłem taką dosyć ważną rzecz, że w Polsce nie ma ciągłości prawego pasa. Jeżeli pan przekroczy granicę w Zgorzelcu, to prawym pasem pan dojedzie do Lizbony. A u nas jadą zgodnie z przepisami, prawym pasem, to albo trafi pan na prawo skręt, albo ten prawy pas się kończy. W związku z powyższym wszyscy jeżdżą środkowym, lewym pasem, są te wachlarzyki kolarskie, to cwaniactwo i tak dalej. Ja bym weź, to jest duży problem, bo to są jeszcze zaszłości chyba socjalizmu, kiedy projektowali drogi i ulice osoby, które nie posiadały samochodów. No tak niestety było i to jest jedna z głównych przyczyn wielu kolizji na naszych drogach.
606, 78, 78, 78. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie, że jak w Zgorzelcu wjedziemy na prawy pas, to dojedziemy do Lizbony. Może rzeczywiście pod tym względem troszeczkę drogi u nas nad Wisłą kuleją. Co jeszcze kuleje? Maciej Wisławski, były pilot rajdowy, a także rzecznik łódzkiego WORD-u.
Jest rzeczywiście bardzo wiele absurdów drogowych i dobrze, że policja w ogóle jako taka strona konsultująca, prawda, występuje czasami do zarządców dróg, prawda, i sugeruje coś tam, sugeruje jakieś rozwiązanie. No, ale w ogóle, no, bardzo ciekawa sprawa, wie pan, dla mnie to jest sprawa, że na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu podlegają wszystkie służby odpowiedzialne za kontrolowanie porządku i przestrzeganie prawa na polskich drogach, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, no te wszystkie służby, które muszą i mogą kontrolować, to w ogóle jest stroną, która tylko konsultuje przepisy, propozycje właśnie przepisów prawo o ruchu drogowym, konsultuje sugerowane kierunki zmian, żeby na polskich drogach było chociaż trochę bezpieczniej, z Ministerstwem Infrastruktury, że w ogóle dla mnie to jest w ogóle paradoksalna sytuacja, że Ministerstwo Infrastruktury jest twórcą generalnie przepisów prawo o ruchu drogowym. No, jeszcze taką ciekawostkę powiem. 9 lat temu, w 2013 roku, Bank Światowy, robiąc analizę bezpieczeństwa na drogach we wszystkich krajach, słuchajcie, normalnie państwo, tu super, my jesteśmy na miejscu tam chyba przedostatnim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli jesteśmy fatalnie ocenieni przez Bank Światowy, sugerował stworzenie w Polsce tak zwanej instytucji wiodącej. Oni nie wskazywali nam nazwy, ale wskazali kierunek, w jakim powinniśmy pójść, żeby w ogóle było to opracowywanie kierunków zmian, żeby było lepiej, żeby było bezpieczniej, przez grupę ludzi, którzy naprawdę mają pewne pojęcie, mają duże doświadczenie, mają dużą wiedzę i jeżeli chodzi o edukację, o ośrodki szkolenia kierowców, o wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, w ogóle o służby, które kontrolują wszystko, żeby to było jak gdyby skumulowane w jednej jak gdyby takiej grupie ludzi. 15 osób, które mają dużą wiedzę, wystarczyłoby, żeby trochę to prawo jazdy uczesać, te przepisy prawo ruchu drogowego trochę uczesać.
No to co zrobić? Czy poprawić przepisy? Czy może poprawić edukację? Czy może jednak skupić się na tych wyższych karach? Raz jeszcze Paweł Kolasa, instruktor nauki jazdy.
No jeżeli chcielibyśmy się kierować wzorcem krajów skandynawskich czy Danii, no tam akurat ustanowiono nieco inną wysokość mandatów, zależną od stawki, czyli nie może być tak, że człowiek, który utrzymuje się z jakiegoś zasiłku, jakimś cudem ma stary samochód, cudem zgromadził pieniądze na paliwo, popełnił wykroczenie określone na 1500 zł, to dla niego będzie stawka zabójcza. Ktoś inny się zaśmieje, zapłaci 1500 zł, bo towarzyszyć będą temu na przykład tylko 4 punkty karne, więc ani zagrożenie utratą prawa jazdy.
No te 1500 to jest minimalna, ale maksymalna może być nawet 5000.
Tak, ale mówię już o tych minimalnych przypadkach za naprawdę drobne wykroczenia. I tutaj wydaje mi się, że ta interwencja jest dobra i gdybyśmy poszli w kierunku tych stawek, oczywiście są ludzie bardzo majętni, którzy nie wykazują żadnego dochodu. I wtedy ustalamy mandat na poziomie minimalnym na przykład, takim i takim, rozsądnym oczywiście, a bierzemy pod uwagę przede wszystkim, no jakieś mamy te różnego rodzaju systemy analizy obrotu, nie tylko dochodu, przychodu, ale również obrotu i w tym momencie można by to w jakiś sposób skorelować. Natomiast podniesienie tak radykalne, przez tyle lat faktycznie mandaty były martwe, te stawki od 97 roku nie uległy zmianie i w tej chwili 500 zł stało się no troszeczkę synonimem takiego no, śmiesznej kary poniekąd i dlatego myślę sobie, że tutaj powiązanie tego z dochodami w przyszłości, a w tej chwili dostosowanie tego do jakichś takich realiów faktycznie średniej krajowej przychodu, dochodu przeciętnego Polaka byłoby takie bardziej troszeczkę racjonalne. Także kara wydaje mi się w niektórych przypadkach zasadna, ale w niektórych wypadkach niezasadnie zbyt wysoka.
Pewnie do dyskusji wrócimy, kiedy już ten kodeks będzie znowelizowany, a informacja sprzed chwili. Trzy kobiety ujęły 42-latka, który mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie kierował BMW, to w powiecie wieruszowskim. Zawsze warto zatem trzymać rękę na pulsie i dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, chociażby podejmując obywatelskie zatrzymanie. To była audycja Radio Łódź w każdej sprawie. Realizował ją Tomasz Ferliński, a nazywam się Krzysztof Zimoch. Kłaniam się nisko, do usłyszenia jutro po godzinie 12.
Radio Łódź w każdej sprawie. W każdej sprawie.